Dobry wieczór o 24. Bogusława Podalas, Andrzej Gruszka. Nasz gość, pan Paweł Marowiński, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór, pani redaktor i dobry wieczór państwu.
Kilkadziesiąt kilometrów pan jechał do nas. Oczywiście zapytam, jak po drodze, jak kierowcy, grzeczni, niegrzeczni.
Zawsze są i tacy, i tacy.
Właśnie, pytanie. Czemu jedni są tacy, a drudzy tacy?
Nie wiem, może wynika to z tego, że jedni się bardziej spieszą, inni mniej.
Spiesz się powoli.
Inni są bardziej doświadczeni i bardziej przewidujący, co się może wydarzyć. Drudzy mniej doświadczeni jeszcze i brakuje może tego. Pewnie różne są takie przyczyny różnego też zachowania. Natomiast to, co najbardziej irytuje, przynajmniej mnie, no to źle ustawione światła.
Po raz kolejny
za
o tym
późno
mówimy.
Zmieniane światła i tak do samego końca. Albo z tyłu jedzie i świeci tymi światłami mocno, tak? Wsteczne lusterka, albo z przodu i też zmienia dopiero w ostatniej chwili. To takie jest, no trochę brak kultury, tak prawdę mówiąc, tak? No bo... Bo jakby nie dostrzega innych użytkowników drogi, tylko ja jestem najważniejszy, nie?
Każdy chce być ważny, ale uważajmy też
jak
na
się,
innych.
No, jak się oślepia innych, to też może to stanowić dosyć
zagrożenie.
Poważne zagrożenie dla różnych
ale rzeczywiście,
uczestników. Tak,
także wszyscy jedźmy bezpiecznie sami.
Jeźdźmy
i uważajmy.
Tak.
Tak. Szerokiej drogi wszystkim państwu pozdrawiamy. Oczywiście tych z państwa, którzy teraz nas będą słuchać. Jadąc. Radia Zachód państwo słuchając, to 306 FM, tak jak powiedziałam. Pan kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, Paweł Mrowiński, jest z nami po raz, któryś.
Nie liczymy, może warto by było kiedyś spróbować policzyć, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe.
Nasz stały gość
tutaj.
Z pewną częstotliwością na antenie tego radia. Panie Pawle, no oczywiście chcę zapytać o to, jak czuje się las.
Czyli będziemy o lasach rozmawiać.
Z panem leśnikiem. Oczywiście. W tym okresie, jak to ktoś ostatnio powiedział, takim jesienno-wiosennym, bo to zimy nie było właściwie.
Tak,
nie ma. Nie będzie koniec lutego, dzisiaj ostatni dzień.
Takiej zimy, która jest z bardzo ujemnymi temperaturami, dużymi spadkami tych temperatur w nocy szczególnie. To nie było w ogóle w tym roku. Właściwie to też zgadzam się z tym, że jesień przeszła i to tak łagodnie to wszystko się odbyło, spokojnie. Może był jakiś króciutki okres spoczynku, gdzieś tam na przełomie listopada i grudnia, ale już styczeń, już było widać te objawy funkcjonowania, rozwoju, fizjologii roślin
pączki
różnych.
Są na bzach.
Tak? Niektóre krzewy, jak na przykład leszczyna, już przekwitły.
To prawda.
W styczniu i początek lutego.
Trzy tygodnie temu.
I już przekwitły.
Już nie mówiąc o krokusach, tulipanach i tam różnych innych, ale bzy
tulipany
to
nie wiem, bo nie wiem, jak tam w Holandii to się w ogóle układa. Natomiast u nas to śnieżyce, a tulipany
już...
też. Tak,
tak, tak.
Tak, ale te leśne, no to takie pierwsze oznaki wiosny z tych takich kwitnących, ładnych roślinek, to śnieżyca wiosenna i wcześniej jeszcze śnieżyczka przebiśniek. Bardzo podobne, czasami mylone ze sobą dwie takie piękne, biało kwitnące roślinki. Tak? I one, ta śnieżyczka przebiśniek już w styczniu, teraz nie pomnę, ale jeszcze w pierwszej połowie stycznia już z ziemi wyskoczyły zielone liście i pąki kwiatowe i zaraz potem rozkwitła. Podobnie też ze śnieżycą wiosenną, która no, jedno z największych stanowisk w Polsce jest pod Lubskiem. W takim miejscu, w bardzo bogatym, żyznym lesie wilgotnym, który jest objęty ochroną Natura 2000. I tam to są takie lasy łęgowe, tak, z dębami, wiązami, jesionami, olszami. Bardzo wysoki poziom wód gruntowych, więc żyzna gleba i tak dalej. I tam właśnie ta śnieżyca wiosenna na ponad 30, cały teren ma ponad 60 hektarów, ale ponad 30 hektarów porasta ta śnieżyca. Ona jest o tyle ewenementem, bo to jest roślinka charakterystyczna dla zbiorowisk roślinnych górskich. Ona w górach rośnie nawet do 1000 metrów. I tutaj u nas pod Lubskiem jeszcze jakby schodząc z tych gór, jeszcze znalazła takie miejsce, gdzie występuje tak łanowo.
Obficie.
W takiej dużej ilości. I to jest akurat ten okres, ona zakwitła już dużo wcześniej, ale teraz jest ten okres, który jest w pełni kwitnienia, ta roślinka. Także piękne.
Zrobił pan zdjęcie?
Zrobiłem zdjęcie, są na Facebooku, tak, naszego ośrodka.
Mogą państwo sobie obejrzeć teraz.
Tak, tam nawet taki króciutki filmik nagrałem, żeby pokazać, że rzeczywiście tak się dzieje, jak tam opowiadam.
Właśnie, bo pan przecież trzeba powiedzieć, że uwiecznia też na zdjęciach to, o czym pan mówi.
Tak, lubię fotografować przyrodę i te zdjęcia, które robię, zamieszczamy na profilu na Facebooku ośrodka naszego. Tak?
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. No a jak las się czuje, panie Pawle, w tym czasie takim bliżej nieokreślonym?
Już wiosna. Jutro jest jutro marzec, a marzec to...
Kojarzy nam się z wiosną, no, ale
marzec
jeszcze chwila,
jest...
parę dni.
Nie, marzec jest dniem miesiącem wiosennym. Tak? To jest ta wiosna astronomiczna. Co innego ta kalendarzowa ustalona gdzieś tam przez człowiekowatych. Tak? A natomiast takim miesiącem marzec, kwiecień i maj to są miesiące wiosenne. Czerwiec, lipiec i sierpień. Letnie i tak dalej, tak? Po trzy.
Zimowych nam zabrakło w tym roku.
Trochę. No zabrakło takich typowych zimowych. Miesiące były, ale nie było oznak zimy.
No i las.
Jak las? Las właściwie to tak.
Dobrze
na szczęście,
czy niedobrze?
Nie, to wszystko zależy teraz od tego, czy pojawią się jakieś ujemne temperatury. I to dość niskie temperatury.
Ale teraz są trochę przymrozkowate.
Poniżej. To jest dobrze. To jest akurat dobrze, bo to jeszcze tak powstrzymuje wybuchnąć tej wiośnie. Tak? Tym bardziej, że fajnie uzupełniła się trochę woda w gruncie, w profilu glebowym, tak? Bo dosyć luty to właściwie nie było dnia takiego, żeby nie padało albo nie siąpiło. Także to bardzo, bardzo korzystnie. I tak jak obserwuję, to i styczeń był trochę mokry, ale już druga połowa zeszłego roku, a szczególnie ostatni kwartał, był takimi bardziej wilgotnymi miesiącami. Ja też tak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o różnych teoriach na różne tematy i też mam taką swoją teorię odnośnie zjawisk pogodowych na Ziemi. Tak? I to kiedyś czytałem taką książeczkę fajną, o 11-letnim cyklu aktywności słonecznej, który to ta aktywność ma wpływ na pewne zjawiska klimatyczne, pogodowe na Ziemi. I tak jak dawno to było i tak jak staram się obserwować, czy rzeczywiście są jakieś takie cykle, to może nie jest tak jak przewracanie kartki papieru czy książki
jest to proces,
i następna, ale pewne takie zauważyłem zjawiska i na przykład tak według tej jakby teorii te najbardziej suche lata już mamy za sobą i teraz będą coraz bardziej mokre. I to tak przez kilka następnych lat będzie. Tak? I teraz co w lesie? W lesie rzeczywiście wydaje się, że las już pełnia wiosny jest taka. Znaczy pełnia może za mocno powiedziane, ale widać, słychać tę wiosnę. Jeszcze może nie zawsze czuć, bo jest ta duża wilgotność i czuć bardziej jesienią, czyli tymi takimi zapachami grzybów, tak? Jeszcze w lesie przy tej dużej wilgotności. Takich butwiejących liści, tak? Ale drzewa już, tak jak pani zauważyła, te pąki nabrzmiewają, już pojawiają się pierwsze zielone listki, na przykład na bzach już są liście, tak? I one przyrastają, rozwijają się. Trawa rośnie bardzo, różne rośliny dna lasu już też powyskakiwały spod tej ściółki i już robi się to dno lasu takie zielone, już nie jest szaro-burę. Takie jak kolor ściółki leśnej i wiosna jakby, słychać ją też w tym, jak się zachowują ptaki, tak? Już tam oznaczają swoje rewiry, swoje terytoria, budują gniazda, sprzątają, dobudowują stare gniazda, tak? Także już jest, przyleciało też już sporo ptaków, część chyba nawet nie odleciała za daleko, jeżeli już to może gdzieś tylko za granicę do Niemiec się przeniosła, żeby nie marnować też energii i sił, i teraz ponownie wróciła. Takimi ptakami na przykład są żurawie. Mam wątpliwości, czy one aby odleciały gdzieś daleko, bo widziałem w listopadzie potężne klucze żurawi, które tak się przemieszczały ze wschodu na zachód. Ale być może, że to były te żurawie, które leciały, bo one dość wysoko były, leciały gdzieś ze wschodniej Polski, tak? I zaraz tutaj na zachodzie u nas lądowały, na łąkach czy na rozlewiskach. I teraz tak, jak utrzyma się taka temperatura, tak jak powiedziałem, z niezbyt ujemnymi temperaturami, czyli tam poniżej minus 4 temperatura jak jest, to już może zaszkodzić czy młodym przyrostom roślin, czy kwitnącym roślinom. No a to będzie skutkowało potem pewnym opóźnieniem w rozwoju, bo zanim się to zregeneruje, czy brakiem owocowania, tak? Natomiast jak nie będzie tych ujemnych temperatur, no to będziemy mieli długi okres wegetacyjny i jeżeli będzie wilgotność właściwa, to będzie na pewno udany rok.
Proszę Państwa, audycja jest interaktywna. Jeśli mają Państwo ochotę porozmawiać z naszym gościem, przypominam, Paweł Mrowiński, leśnik, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, to oczywiście zapraszamy.
Zapraszamy bardzo.
801 327 462 lub 68 324 22 55. No, oczywiście pan Paweł też ma do państwa kilka pytań, zdaje się, panie Pawle.
Tak, tak, mam takie pytania.
W zamian za prawidłową odpowiedź oczywiście będzie
jakieś
nagroda.
Upominki też, tak.
Przygotowana przez naszego gościa. To co, może pierwsze pytanie? Pierwsze.
No, to oczywiście, ponieważ tak rozmawiamy, albo no właśnie, rozmawialiśmy o tych pierwszych kwiatach. O roślinach kwitnących wiosną, czy będących tymi zwiastunami wiosny, to mam takie pytanie do Państwa. Właśnie, czym się różnią od siebie śnieżyczka przebiśniek i śnieżyca wiosenna?
Śnieżyczka przebiśniek i śnieżyca wiosenna.
Jaka jest różnica?
Czym się te piękne kwiatki od siebie różnią?
Tak.
Jeszcze raz, 68 324 22 55 lub 801 327 462.
Trudne pytanie.
Trudne pytanie?
Nie wiem, no skoro...
Jeszcze raz, panie Pawle, proszę przypomnieć, jak brzmi? Śnieżyczka...
Śnieżyczka przebiśniek.
Śnieżyczka przebiśniek.
I śnieżyca wiosenna. Różnica między tymi dwoma roślinkami, dwoma gatunkami. No, zresztą bardzo podobne do siebie, należące do tej samej grupy roślin cebulkowych, tak? One wytwarzają cebulkę i w tej cebulce te zapasowe substancje, które pozwalają im wczesną wiosną już rozpocząć wegetację.
Pytanie zostaje bez odpowiedzi. Jeśli Państwo doczytają, dowiedzą się, możecie zadzwonić. Odpowiedzieć 68 324 22 55 lub 801 327 462.
Ale ten okres taki, no trochę tak, trochę cieszy taki okres braku tej mroźnej zimy.
Większość cieszy.
Tak, natomiast no, on jest też, niesie ze sobą też pewne zagrożenia, pewne niebezpieczeństwo w lesie, rozwoju nadmiernego różnych chorób patogenicznych, grzybowych, wirusowych, bakteryjnych, które niszczą drzewa, a nawet całe drzewostany, ale też jak będzie tak ciepło, no to wcześniej, tak jak i ptaki zaczęły już szykować się do lęgów, tak i różne owady wcześniej przystąpią do rójki i do rozmnażania się, tak? I te wszystkie zjawiska, no, czyli to ciepło, tak jak mówimy o tych zmianach klimatycznych, to będzie miało też, czy ma już konsekwencje i w pojawianiu się nowych gatunków owadów, i w takim gwałtowniejszym występowaniu tych owadów, które mogą być groźne dla lasu.
Na przykład?
Tak? Na przykład No, korniki takie, różne korniki. Mam zresztą przygotowane też pytanie dla naszych słuchaczy, bo tak, dużo słyszeliśmy o takim owadzie, chrząszczyku maleńkim, który się nazywa kornik drukarz, który zniszczył świerki w Białowieży, ale nie tylko, w całej Polsce to się to tak. To jest tak zwany owad z grupy owadów wtórnych. Wtórnych, czyli atakujących osłabione drzewa. One żyją, te korniki, pod korą, no i tam żywią się łykiem, miazgą, tak, czyli tą żywą tkanką roślin, tak, tą, która odpowiada za transport asymilatów i wody w obie strony, a nawet w różnych kierunkach. I one tak, jak będzie ta pogoda taka sprzyjająca, ciepła, no to też będą miały lepsze warunki do rozmnażania się, tak. One mogą nie tylko przystąpić po raz kolejny do rójki, ale to nowe pokolenie może też przystąpić do rójki, jeżeli te warunki będą takie sprzyjające, tak. I tych zagrożeń dla lasów mamy jakby teraz w związku z tymi zmianami, z tym ocieplaniem się klimatu coraz więcej. Tak? To tak jak mieliśmy przez te 2 lata naprawdę suszę i duże zagrożenie pożarowe i kłopoty właśnie z tą wodą w lesie, a to pociągało za sobą, że przepadały uprawy leśne, tak, że nie przyjmowały się te młode drzewka, które sadziliśmy. Ale też pojawiają się, tak jak wcześniej mówiłem, różne choroby, czy grzybowe, czy bakteryjne, czy inne, tak? I no, my, leśnicy, musimy jakby tutaj sobie z tym radzić, tak? Także z tym, że niektóre gatunki z racji tego, że ten klimat się ociepla, będą się wycofywały. Tutaj będą się tworzyły jakby warunki dla innych gatunków drzew, roślin, które niekoniecznie dzisiaj są jeszcze naszymi rodzimymi gatunkami, ale może w przyszłości będą tutaj miały miejsce do swojego życia, rozwoju. Na przykład jednym z takich gatunków jest daglezja, która już obecnie uznany tak powszechnie gatunek za północnoamerykański. Wysokie, potężne drzewa. Ale już coraz więcej krajów...
Ale one rosną chyba.
One rosną jako egzoty. Chociaż tutaj na zachodzie i na północy i na zachodzie Polski, czyli na tych ziemiach, które były wcześniej przed II wojną światową gospodarowane przez Niemców, były sadzone też takie lite drzewostany, tak? Czyli jednogatunkowe powierzchnie, wiele hektarów, na których właśnie rosła daglezja. Niemcy prowadzili takie eksperymenty w poszukiwaniu roślin, drzew, gatunków drzew, które bardzo szybko przyrastają, dają tą masę drzewną dla przemysłu, wiadomo.
Tak. A to jest korzystne drzewo? One gubią igły, czy nie?
Nie, one są, one nie gubią, to, są to jest zimozielone drzewko. Wysokie, jedno z najwyższych, bo dorastających do 60, nawet ponad 60 metrów. I dosyć szybko rosnące.
Korzystnym, tak? Drzewem, dobrym, i sprzyjającym naturze, na człowiekowi.
W tej chwili, jak się patrzy na te wszystkie gatunki obce, które znajdują u nas dobre warunki rozwoju, to jednym z kryteriów, czy warto się zainteresować, czy raczej nie, jest ekspansywność takiego gatunku. Tak? Czy on jest na tyle silny i ekspansywny, że może zagrażać wszystkim naszym rodzimym gatunkom. Daglezja taka nie jest, ale znajduje tu rzeczywiście dobre warunki i nawet się odnawia naturalnie, co nie jest takie powszechne, jeśli chodzi o te egzotyczne gatunki roślin, szczególnie drzew. Tak? I my się zastanawiamy bardzo poważnie, żeby na miejsce ginącego świerka jednak, na te siedliska, które są takie odpowiednie dla tego gatunku, wprowadzać między innymi tą daglezję. Chcemy zwiększyć udział na przykład u nas w nadleśnictwie w Lubsku jodły. Mimo że tak część nadleśnictwa mojego jest w granicach zasięgu naturalnego tej jodły naszej pospolitej, a część jest poza, to jednak chcemy jakby w całym nadleśnictwie tę jodłę sadzić, ale oczywiście znowu pod warunkiem, że znajdą się tam w siedliskach dobre, właściwe dla tej jodły. Jodła jest tym gatunkiem charakterystycznym znowuż dla zbiorowisk górskich, tak? ale tu jeszcze ten zasięg jakoś tam
obejmuje.
Jest, tak, i obejmuje część Nadleśnictwa Lubsko.
Być może mamy pytanie czy odpowiedź. Ktoś się chce włączyć do rozmowy. Oczywiście zapraszamy Państwa. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Pani Bogusiu, dobry wieczór Panu Nowiczkę Pawłowi.
Tak, słyszę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry. Nie wiem, czy dobrze odpowiem, ale ta śnieżyczka ma takie kwiaty białe, ale końcówki takie żółte. Nie wiem, czy to jest ta różnica?
No, nie.
Nie, nie to nie to, nie?
Nie.
Pani, bo cebulkowate są obie, nie?
Obie, tak. Obie lekko trujące, obie jednak zawierające takie substancje czynne, które są wykorzystywane do produkcji lekarstw. Ta substancja czynna podobno jest korzystna na poprawę funkcjonowania mózgu, na działanie tych synapsów, przekazywanie elektryczności, tak? Ale no, skoro tutaj odważył się pan, to chyba odpowiem, tak?
Proszę bardzo, oczywiście.
Chodziło głównie
z pomocą, że
o to,
powiem.
Że tak, obie mają kwiaty białe.
Jeszcze raz przypomnijmy, o jakie kwiatki chodzi.
Śnieżyczka przebiśniek i śnieżyca wiosenna, tak?
Tak.
Obie mają białe kwiaty i te kwiaty układają się w koronę i tak to się fachowo nazywa. I ta korona jest zbudowana u jednej i u drugiej roślinki z 6 płatków. Natomiast śnieżyczka przebiśniek ma 3 płatki dłuższe, te zewnętrzne płatki, a 3, jak się pan przyjrzy i pani też, pani redaktor, to zobaczy pani, że to już...
Z lupą chodzi.
Nie, to widać. Nie? To są tak płatki, one są długości centymetra, czy może trochę więcej, także
bądź
to
poważni,
widać.
Tak?
Te płatki u śnieżyczki przebiśniek są 3 dłuższe, te zewnętrzne, a 3 wewnętrzne są krótsze. I one są takie wcięte. I mają plamkę, tak jak pan zauważył, mają taką zieloną plamkę odwrócone V u śnieżyczki przebiśniega, tak? Natomiast tamta ma...
Śnieżyca wiosenna.
Ta śnieżyca wiosenna ma równej długości te białe płatki korony.
Taka, ale to... takie żółte końcówki kwiatka mają.
Na zakończeniu tak ma takie zgrubienie i taką żółtawą, żółto-zieloną plamkę. Tak jest. Tam u przebiśniegu jest ta wyraźnie zielony kolor, tu jest taki żółto-zielony. Zgadza się. Także...
A widział pan te jedne i drugie kwiatki?
Widziałem, ale nie w tym roku.
No to trzeba się śpieszyć, bo mogą już przekwitać.
Przebiśnieg już przekwita.
Przekwita.
Chodzę do lasu, ale na te rzuty, a na kwiaty za bardzo nie patrzę.
O, to jest też taki okres właśnie zrzutów jelenich. Tak jest. Są tacy eksperci, zbieracze, którzy chodzą i szukają tego. To można nawet spieniężyć, pani redaktor, tak? Jeżdżą firmy, które zrzuty, czyli to, co jelenie noszą na głowie. Tak? One w tej chwili się tego, to im odpada. Ale nie chcę nic więcej w tej chwili o tym mówić, bo też przygotowałem sobie pytanko związane z tymi, więc...
O ile dobrze kojarzę, to pan Zbigniew, tak?
Tak.
Dobrze, ma pan nagrodę od pana Pawła.
O, dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Tak jest i za odwagę. 68 324 22 55 albo 801 327 462. To co, kolejne pytanie? Tak?
To jeszcze nie te... Tak, mogę zadać pytanie,
no,
oczywiście.
Proszę bardzo, żeby pan nie pojechał z powrotem z tym upominkami.
Ale wcześniej o tych kornikach rozmawialiśmy. Wspomniałem o korniku drukarzu. Groźnym szkodniku, że tak powiem, może niezbyt ładnie, świerka. Ale są inne korniki też. Jest ich, tych owadów, bardzo dużo, które żyją pod korą. I my tak ogólnie je nazywamy kornikami. Ale jest też taki kornik ostrozębny, zrosłozębny, kornik sześciozębny. To jest już wiedza specjalistyczna.
Dokładnie.
I takie mam trochę pytanie w związku z tym. Jak państwo myślicie, gdzie ten kornik ma te zęby? Te ostrozębny kornik, gdzie ma te zęby? Sześciozębny czy kornik zrosłozębny, tak? Gdzie szukać tych zębów u tych korników, które wymieniłem?
No dobrze, może ktoś wie. Jeśli tak, to proszę bardzo. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Panie Pawle, jakieś trudne pytania pan dzisiaj zadaje. Proszę, proszę powtórzyć to pytanie, być może państwo muszą doszukać.
Niektóre korniki w nazwie mają tak. Kornik ostrozębny, kornik zrosłozębny, kornik sześciozębny. I moje pytanie dotyczyło, gdzie te zęby, które w nazwie danego kornika występują? Gdzie szukać tych zębów? Gdzie...
A ten kornik to jest ile?
To jest malutki chrząszcz, który... Nie, chrząszcze mają dwie pary skrzydeł z wierzchu. Takie. On ma kilka milimetrów.
No maleństwo.
Ale
przecież
do tej grupy właśnie kornikowatych należy bardzo dużo. Niektóre są takie trochę większe owady. Tak? Akurat te, o których tutaj mówimy i które to wymieniłem, są panie... maleńkie. Parę milimetrów,
to
mają pięć.
Ząbki, nie zęby. Tak?
No ale taka jest nazwa szkodnik, entomologiczna tych owadów. Także no rzeczywiście może pani redaktor ma rację.
Gdzie te zębiska
za,
są, tak?
Za wysoko.
Dobrze. To pytanie zostaje pytaniem otwartym, a ja chcę wrócić jeszcze na chwilę do drzew. Do tej daglezji, do świerka. Powiedział pan, że zastanawiacie się na tym, żeby w miejsce świerków sadzić daglezję. Ja bym chciała zapytać o właśnie, dlaczego po pierwsze, plusy i minusy tak, obu tak, tych, tak. tej zamiany takiej. O, że...
No właśnie, bardzo dziękuję za to pytanie, bo powinienem trochę wyjaśnić jeszcze. To nie będzie tak, że my już chcemy się pozbyć tego naszego pięknego świerka, pięknie pachnącego świerka. Nie, ten świerk, on się wspaniale odnawia naturalnie. Natomiast stare świerki są niszczone rzeczywiście przez tą huśtawkę wilgotności w glebie, ponieważ świerki mają bardzo płaski system korzeniowy. Jeżeli nie padają deszcze, woda ucieka z gleby coraz niżej, no to one cierpią. I wtedy jako osłabione drzewa są atakowane przez tego kornika drukarza. I my nie chcemy rezygnować. Świerki, młode pokolenie świerków jest w lesie i tam, gdzie te siedliska są właściwe dla nich, to ten świerk tam występuje. Natomiast my chcemy także zwiększyć różnorodność gatunków, tak żeby w to miejsce, w których były takie lite lasy świerkowe, wprowadzić też i daglezję, i jodłę, żeby zwiększyć tą różnorodność.
Za chwilę jeszcze o tej bioróżnorodności, ale mamy telefon. Słuchamy. Ale...
Dobry wieczór, jeszcze raz Byszek, a mogę odpowiedzieć jeszcze na to pytanie, czy nie?
Tak, proszę bardzo, oczywiście.
Bo tam nie opowiedziałem, za bardzo tu powiem. Mi tak się wydaje, że na odwłoku.
To jest bardzo dobra odpowiedź. Tak jest. Na pokrywach...
Te tych... zęby, o tych zębach mówię.
Zęby mają tak, na pokrywach, tak, na odwłoku.
Bardzo dobrze pan doczytał.
Jeszcze sprawdziłem właśnie w tym internecie i te zęby właśnie widać, te sześć zębów.
Tak, tak. Czy sześć, czy tam... No to jak ja byłem na studiach i w ogóle studenci muszą się nauczyć rozpoznawać, mają lupkę i muszą dojrzeć tam, że to są na przykład zrosłozębny kornik to jest, a inny to jest ostrozębny, tak? Także no, takie niuanse to tak może...
Dziękujemy.
Ale dziękujemy, bardzo dobra odpowiedź.
Dziękujemy panie Zbigniewie. 68-324.
Czyli egzamin z entomologii pan Zbigniew zdał.
22-55 albo 801-327-462. Mamy też kolejny telefon, jeśli do audycji, to oczywiście bardzo prosimy. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja tylko chciałam jeszcze dodać do tej odpowiedzi tego pana, że te zęby to inaczej nazywają się wyrostki.
O,
brawo!
Proszę.
Że to takie mylne, to że zęby, to wydaje się, że to powinno być gdzieś tutaj przy głowie.
No, spaszczy,
a to są,
tak?
Tak. A to są wyrostki, no i dlatego
na
tam
pokrywach, tak.
Przy tej pokrywie, na tej pokrywie.
Na pokrywach, tak, tak.
Ależ uważna nasza
ale to
słuchaczka.
Już poziom profesorski teraz.
No to
pani.
Proszę się przyznać.
Nie, nic nie mam do czynienia z lasami, z lasem, z przyrodą, no ale tak... Wyczytałam też.
Fajnie.
Wyczytałam,
ale,
tak,
super.
Tak.
Ale lubi pani chyba, bo nie ma pani nic do czynienia.
Tak, tak. Przyroda w ogóle, no las, ogród, tak, to są moje miejsca takie ulubione.
A skąd pani do nas dzwoni?
Ja dzwonię z Lutola Suchego.
To wyślemy pani taki piękny upominek od pana Pawła, dobrze?
Dobrze.
Proszę poza anteną zostać jeszcze chwilkę.
Dobrze, dziękuję.
Trudne.
Teraz, no właśnie, poprzeczka wysoko. Pan Waldek, tak? Dobry wieczór.
Chcę zadać pytanie. Dobry wieczór. Mam pytanie, bo bardzo ciekawie pan opowiada, a ja mam takie pytanie odnośnie gatunków inwazyjnych. Pan mówił o agresji, a ja z drugiej jakby strony.
Tak.
Czy ma pan jakąś wiedzę na temat szrotówka kaszczanowca i czy znalazł się już jakiś jego, że tak powiem, antagonista wśród naszej rodzimej przyrody?
No póki co to nie. Jedynym, który próbuje z nim walczyć, to jest człowiek. Tak? Natomiast ja zaobserwowałem jesienią, późną jesienią, kiedy już jakby większość ptaków, większość owadów schodzi do gleby pod ściółkę i tam już jest jako pokarm dla ptaków niedostępna, a jeszcze wiszą na kasztanowcu te liście opanowane przez larwy tego szrotówka, zauważyłem, że sikora modra, jako jedyny gatunek z sikor, czepia się tych liści suchych i tam wydziobuje te larwy, ale no, myślę, że nie ma aż tak dużej ilości tej sikory, a tego szrotówka jest tak wiele i poza tym w sezonie wegetacyjnym no ta różnorodność pokarmowa jest tak duża, że ona, ja dopiero zauważyłem, że właśnie kiedy już zaczyna brakować prawie że tego pożywienia i te ostatnie jeszcze wiszące liście na kasztanowcach, to te sikory je tam jakby obrabiają i wydziobują te larwy. Ale to tylko
tracimy
to,
kasztany, jednym słowem. Tak,
tracimy, bo no, w tej chwili chyba najlepszą metodą to jest wygrabianie tych liści i ich utylizacja. Ja to sprawdziłem u siebie, bo na podwórzu prywatnie mam też starego kasztanowca, takiego jeszcze sprzed ponad 100 lat chyba tam ma. I rzeczywiście jak wygrabię porządnie liście, no to następnego roku bardzo długo jest nieopanowany. Dopiero gdzieś tak w drugiej połowie roku pojawiają się te pierwsze takie wgryzy tego szrotówka, larw szrotówka. I to jest taka dobra metoda, ale no, musi to się odbywać jakby, jeżeli jest to jakaś aleja czy i sąsiad, tak, i wszyscy musimy tak jakby zadbać i to w odpowiednim czasie i nie możemy czekać, aż wszystkie liście spadną, tylko na bieżąco zgrabiać te liście i utylizować, bo one później też wyłażą z tych liści i zimują już w wierzchniej warstwie gleby pod tymi liśćmi, tak. Także,
czyli oprócz tego wszystkiego dopingujemy sikorki.
Sikory dopinguję. Też. Tak, albo można, ja to w ten sposób je dopinguję, że wieszam im tam zimą jakąś karmę na tych drzewach, na tym swoim kasztanowcu, tak? I one jakby się przyzwyczajają do tego, żeby tam poszukiwać na tym drzewie też jakiegoś innego rodzaju pokarmu i w ten sposób je dopinguję.
Dobrze, dziękuję.
Panie Waldku, tak, pan Waldek? Czy miałby pan ochotę poczytać najnowszy numer pisma Echa Leśne?
Poszerzyć wiedzę.
Tak? Tak? Bardzo
tak,
chętnie?
Bardzo chętnie.
To proszę poza antenę chwilkę. No cóż, o bioróżnorodności może innym razem. W każdym razie warto o tym pamiętać, że im więcej gatunków, prawda,
tak,
roślinności, tym lepiej i dla lasu, i dla ludzi, i dla zwierząt, i w ogóle dla wszystkich.
Tak.
Ponieważ mamy już niewiele czasu, to jeszcze o zarządzeniu wojewody, panie Pawle.
Tak, 26 ukazało się zarządzenie.
26
lutego, czyli parę dni temu, dwa dni temu. Rozporządzenie wojewody lubuskiego, które znosi stosowanie bioasekuracji i zakaz wstępu do lasu. Tak?
Czyli możemy?
Możemy chodzić, ale musimy pamiętać, że ta choroba, ten ASF, przez którą te zakazy były wprowadzone, ona jeszcze być może, że nie zniknęła zupełnie. Tak? Musimy być ostrożni, nie podchodzić zbyt blisko, jeżeli zauważymy w lesie jakieś padłe dziki, tak? To powinniśmy ten fakt zgłaszać i niezbyt do lekarzy weterynarii, tak? Powiatowy lekarz weterynarii. To jest jakby bezpieczeństwo publiczne i za to odpowiada krajowy lekarz weterynarii.
Możemy wchodzić do lasu, ale ostrożnie.
Ostrożnie.
Uważnie.
Zresztą w tym lesie zawsze musimy być uważni, tak?
Mamy telefon, odbierzemy jeszcze. Halo?
Dobrze.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Tomek, dzwonię z około 800 km od Zielonej Góry. Tu jest bardzo ciepło dzisiaj, około o tej godzinie chyba 8-9 stopni. Ja mam pytanie do pana gościa, tutaj ornitologa. No, zaryzykuję. Po prostu jako amator, bo codziennie jedząc na budowę widzę znaczy słyszą najpierw, otwierając samochód, pięknie, pięknie śpiewającego ptaka. Widzę tego samca, który tak skacze sobie, pum, 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 gdzieś tam krzaki słuchała, bo już teraz już jest jasno w miarę, że tak. Widać to. A samica ponoć jest taka troszkę szara i tak dalej, i tak dalej. Jak się nazywa ten pan?
Ten samiec czarny z żółtym tak, dziobem tak. To jest kos.
Dokładnie.
Kos.
Tak. Kos.
Kos. One pięknie śpiewają.
Śpiewają. Tak, tak.
I po zmierzchu, i wcześniej rano śpiewają. To są takie pierwsze rzeczywiście trele wiosenne, tak, kosów.
Ale proszę mi wierzyć, że to są tak piękne śpiewy, trele, morele, że no, to człowiek po prostu jak nawet jak, no, gdzieś ma jakiegoś doła czy coś, otwiera samochód, wychodzi na do pracy, a tu taki świerżec ptaka i różny, też jednego dnia tak, drugiego dnia
tak.
Bogaty repertuar.
Tak, no dokładnie. To... I ten kos, moim zdaniem, no to chyba lepiej śpiewa niż słowi. Może pan się na mnie zgodzić, ale...
No, naprawdę... oczywiście. Jeszcze pięknie śpiewa też drozd śpiewak, który ma w nazwie śpiewa.
Ale wie pan co, ale to też jest piękne, że pan przystanie, że pan słucha, tak. Że pan podziwia, że nie przechodzi obojętnie obok takich wspaniałych treli.
Znaczy pan Bogusiu, nie to, że nawet przystanie, po prostu no, idę tam do pracy, ale...
No ale słyszy pan to, przejścia. Słyszy pan to. Dobrze, no że pan
tak,
słyszy.
No tak.
Dobrze, mamy no dla pana tak, do poczytania tak. Też tutaj... Ciekawe pisma, panie Tomaszu. Może wyślemy panu?
Naprawdę?
Tak.
No. Naprawdę, to bardzo, bo ja jestem po prostu człowiek, który dużo czyta i wszystko może przeczytać.
To może wyślemy panu, panie Tomaszu, tam, czy tutaj znaczy, zostawić?
Ja może sobie odbiorę.
Dobrze,
tam, bo to
dobra.
800 kilometrów, po co razy?
Dobrze.
Na koszty.
Dobrze, dobrze, wysyłamy. No. Musimy kończyć. Pozdrawiamy dziękuję. Serdecznie, ale ja mówię o czymś takim, ponieważ bardzo często tutaj pan Tomasz zauważył, że właśnie słyszy tego kosa, tak? A my czasami się zachowujemy tak, jak opatuleni watą byśmy byli. W ogóle nie słyszymy, nie widzimy, pędzimy, działamy automatycznie. A właśnie, może zwolnić krok, może posłuchać tego kosa. Serce się będzie radowało, humor będziemy mieli, na innych będziemy patrzyli życzliwiej. No samo szczęście po prostu.
Tak, ja bym dołożył jeszcze do tego, żeby jak będziemy na tych spacerach w lesie, żeby też mieć cały czas na uwadze, że z tego lasu korzystają też inni ludzie.
Że my tam jesteśmy nie jesteśmy gośćmi. Sami.
Że jesteśmy gośćmi to raz, tak? Bo rzeczywiście mieszkańcami są różne zwierzęta.
Tak
ale
jest.
Też sam fakt, że inni ludzie też, my ich nie musimy widzieć, a mogą korzystać z tego lasu też. No i żeby właściwie się w takich sytuacjach zachowywać, tak?
No i panie Pawle, niestety już kolejne pytanie chyba.
Przejdą na nas.
Chyba, że minuta, to proszę. Jeżeli ktoś się zmieści w minucie, proszę bardzo. Jakie pan przygotował pytanie?
No to właśnie.
O to poroże, tak?
Chciałem zapytać, ponieważ jest taki okres, tutaj już pan wspomniał o porożach, tak? Mhm. My często mówimy na poroża rogi, ale to jest zupełnie coś innego. Rogi i poroża to są zupełnie różne twory. I chciałem, żeby... Państwo odpowiedzieli na pytanie, czym się różnią? Podać trzy różnice występujące między porożem a rogami.
Minuta, dosłownie. Jeśli ktoś się zmieści w minucie, bardzo proszę. 68 324 22 55 albo 801 327 462. Chyba mamy odpowiedź. Halo, halo, halo.
Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Odpowiedź na pytanie, jeśli chodzi o różnicę między rogami a porożem, tak?
Tak, tak, tak. Tak, tak.
Mogę spróbować.
Proszę bardzo. Szybciutko.
Odpowiedzi. No pierwsza różnica jest taka, że rogi rosną przez całe życie zwierzęcia, a poroże jest
sezonowe.
Nakładane cyklicznie co roku i zrzucane.
Tak.
Druga różnica jest taka, że poroże jest wytworem kostnej.
Tak.
A rogi, jak podobnie jak paznokcie, na przykład,
keratyna, jak włosy paznokcie.
Na skórka.
Tak.
I trzecią różnicę, jaką bym tutaj wskazać, no nie wiem, może jakaś podpowiedź.
Rogi są w środku jakie, a poroże?
Puste, tak,
tak.
Puste, a poroże
brawo.
Czasem kostnieje, tak, i
tak,
wapnie.
Pełna kość.
Ale znakomita odpowiedź.
Się zamienia się.
Tak, ja przepraszam, dokładnie. Że ja tak pośpieszam. Bardzo dobra odpowiedź. Kto
dziękuję.
Odpowiadał? Pana imię?
Marcin.
Panie Marcinie, już schodzimy z anteny. Proszę poczekać jeszcze, panie Marcinie, chwileczkę. Ja tylko podziękuję bardzo serdecznie naszemu gościowi. Oczywiście gdzieś za około miesiąca spotkamy się po raz kolejny z panem Pawłem. Pan Paweł Mrowiński, leśnik, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, Szerokiej Drogi.
Dziękuję bardzo. Już się cieszę na kolejne spotkanie.